Beata Michalska-Dominiak, Piotr Grocholiński. Poradnik Design Thinking, czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie. Wydawnictwo One Press. Czyta Aleksander Bromberek. Rozdział drugi. Zanim zaczniesz. Pięcioetapowy proces Design Thinking. Odkrywanie. Zdobądź kluczową wiedzę o użytkowniku, jego sytuacji i problemach. Dla kogo projektujemy? W jakiej sytuacji się znajduje? Definiowanie wyzwania. Zdefiniuj punkt widzenia klienta oraz określ realne potrzeby. Jakie są oczekiwane korzyści? Jakie są jego największe bolączki? Tworzenie rozwiązania. Wygeneruj jak najwięcej pomysłów. Jak moglibyśmy pomóc klientowi rozwiązać problem, otrzymać korzyść? Prototypowanie i testowanie. Prototypuj szybko, aby doświadczyć reakcji klienta. Co mogłoby stanowić rozwiązanie? Jak stworzyć i zaprezentować rozwiązanie? Co powiedzą klienci? Planowanie wdrożenia. Zaplanuj wdrożenie produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności. Jak szybko wdrożyć rozwiązanie? Jakie są minimalne wymagania, MVP, do wdrożenia? Co zrobić, aby wykorzystać potencjał 5 kroków Design Thinking? W dzisiejszych czasach zmiany zachodzą szybko i dotykają każdej dziedziny życia, więc aby się z nimi oswoić, trzeba zacząć od siebie w kontekście biznesowym, od przyjrzenia się kulturze organizacyjnej, w której jesteśmy osadzeni. Design Thinking zaczyna się od ludzi, którzy projektują dla ludzi. To sposób myślenia, który nie wejdzie w krwiobieg organizacji z minuty na minutę. Dlatego warto zacząć od małych kroków, systematycznie i konsekwentnie wprowadzać zasady pracy, które pozwolą oswoić się ze zmianami i dostrzec wartość zrozumienia, współpracy, dzielenia się wiedzą, kokreacji, czyli wszystkich tych kompetencji, które odnoszą się bezpośrednio do człowieka i jego potrzeb. Pamiętaj, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, bardziej lub mniej udanego. Dlatego nie zakładaj, że od razu rozwiążesz wszystkie problemy swojej organizacji. Stawiaj małe kroki. Zacznij od niewielkiego wyzwania, które być może nie zmieni w sposób znaczący organizacji, ale z całą pewnością pokaże, że warto poszerzać kompetencje projektowe, że to podejście przynosi efekty. Co najważniejsze, pozwoli ci ćwiczyć warsztat i używanie narzędzi tak, aby z każdym kolejnym projektem ich wykorzystywanie stawało się coraz bardziej naturalne i intuicyjne. Potraktuj pierwszy projekt jak prototyp, który będzie podlegał modyfikacjom i będzie doskonalony przy każdej kolejnej okazji. Zmiana przez Design Thinking to nie same warsztaty, jedna książka czy artykuł. To długotrwały proces uczenia się, praktykowania, wdrażania i testowania. Najważniejsze, aby zacząć. Świat przez pryzmat Design Thinking wygląda inaczej. Zaczynasz zwracać większą uwagę nie na to, jak wyglądają rozwiązania, ale jaką wartość dają użytkownikom i jak oni z nich korzystają. Podróż 1000 mil zaczyna się od pierwszego kroku. Konfucjusz. 1. Czas trwania procesu. Pytanie o czas trwania projektu z wykorzystaniem procesu Design Thinking jest jednym z najczęściej zadawanych, bo, jak wiadomo, czas to najcenniejszy zasób, na którego bieg nie mamy żadnego wpływu. Stąd wszystkim nam zależy, żeby było szybko. Najlepiej jeszcze, żeby było przy tym tanio i dobrze. Firmom bardzo ciężko jest się zdecydować na długotrwałe zaangażowanie pracowników w dodatkowe projekty z uwagi na konieczność bieżącego utrzymania biznesu. Zazwyczaj organizacje próbują maksymalnie skrócić czas trwania projektu. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest uzupełnianie pracy warsztatowej o zadania, które uczestnicy wykonują samodzielnie między spotkaniami zespołu. Nie podamy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak długo. To przecież zależy od wielu czynników, wśród których znajdują się cel projektu, stopień skomplikowania wyzwania, problemu, dostępność klientów, jakość przeprowadzonych badań, dostępność zespołu projektowego, poziom świadomości decydentów i wiele, wiele innych. Proces, którego schemat został pokazany na początku tego rozdziału, można przeprowadzić w ciągu 2 do 5 dni. Są też procesy, które trwają kilka tygodni, a nawet miesięcy. Oczywiście żadna organizacja nie może sobie pozwolić na to, aby wyłączyć z bieżącej pracy 12-16 osób i pozwolić im na pracę koncepcyjną. Dlatego szczególnie przy dłuższych procesach pracujemy zwykle 2-3 dni w tygodniu, aby móc pogodzić bieżącą pracę z obowiązkami członka zespołu projektowego. Taka przerwa pozwala na regenerację osób zaangażowanych w proces, ale także na przemyślenie efektów poszczególnych etapów czy nabranie dystansu. Jest to też dobry moment na poszukiwanie inspiracji i poszerzanie perspektywy, która bardzo się przydaje w pracy projektowej. 2. Główni aktorzy procesów design thinking. Użytkownik, klient. Osoba, grupa osób, dla których projektowane jest rozwiązanie. Główni odbiorcy efektów procesu. Zespół projektowy. Grupa osób, która wspólnie pracuje nad rozwiązaniami dla użytkowników. Członkowie zespołu projektowego to osoby, które są związane z organizacją, potencjalnie zainteresowane wypracowanymi efektami. Takie, których te efekty bezpośrednio będą dotyczyły. Zdarza się też, że do prac takiego zespołu zaprasza się osoby z zewnątrz. Firmy partnerskie, studentów, praktykantów. W celu poszerzenia perspektywy i zmiany punktu widzenia grupy. Projektant. Osoba, która prowadzi proces, ustala pracę zespołu projektowego, facylituje, motywuje członków zespołu i pobudza ich do działania, zachowując jednocześnie strukturę procesu i dbając o osiąganie celów postawionych przed jego rozpoczęciem. Firmy coraz częściej starają się wykształcić kompetencje design thinking w szeregach swoich pracowników i samodzielnie prowadzić procesy projektowe. Nie zawsze jednak procesy prowadzone przez osoby silnie związane z organizacją przynoszą pożądane efekty. Dzieje się tak dlatego, że projektanci wewnętrzni mogą mieć zbyt emocjonalny stosunek do podejmowanego wyzwania. W takich sytuacjach rekomendujemy zaangażowanie zewnętrznych projektantów, którzy pozostaną bezstronni wobec wyzwania i zespołu, a dodatkowo wniosą swoją odmienną perspektywę do pracy projektowej. Sponsor. Osoba, jednostka, która zleca przeprowadzenie procesu. Przed rozpoczęciem procesu należy bezwzględnie zweryfikować z nią cel, grupę docelową, spodziewany efekt, mierniki sukcesu, czas trwania projektu. Sponsor powinien być także zaangażowany bezpośrednio w wybrane części procesu, aby na bieżąco mógł śledzić postępy prac i udzielać informacji zwrotnej. Najlepiej w tym celu ustalić spotkania sponsora z zespołem po każdym etapie procesu. 3. Określanie celu. Ustalenie celu projektu jest pierwszym kluczowym krokiem przed rozpoczęciem działania. Pamiętaj, żeby cel został zdefiniowany w sposób zrozumiały i konkretny. Określ także, co będzie mierzalnym efektem procesu. Na przykład 3 prototypy nowych rozwiązań przetestowane z klientami. Przed uruchomieniem procesu musisz zawsze określić 3-4 kluczowe cele, które projektowane rozwiązanie pozwoli osiągnąć Twojej organizacji. Przykładowo, podnieść sprzedaż o X%, zmniejszyć odchodzenie klientów o X%, pozyskać nowych klientów w liczbie X, przenieść klientów do innego kanału sprzedaży. Często będziesz się spotykał z określeniem KPI, Key Performance Indicators. To kluczowe wskaźniki efektywności, mierniki dokonań organizacji. KPI wspierają osiąganie przez firmę jej celów operacyjnych i strategicznych. Cele są drogowskazem dla zespołu przez cały okres trwania procesu, który pozwala odpowiedzieć na pytanie, dlaczego projektujemy. Koryguje działania zespołu, utrzymując ich odpowiedni kierunek. Pozwalają również zweryfikować, czy efekty pracy projektowej można uznać za sukces. Oprócz celów biznesowych, musicie również potwierdzić, co dokładnie ma być efektem procesu. Na przykład liczba prototypów, wyniki badań, obserwacji klientowskich, lista propozycji rozwiązań. Przykład celów dla jednej z firm z branży edukacyjnej. Cele projektu. Zwiększenie liczby klientów korzystających z produktów wydawnictwa o 20% rocznie. Przejście z publikacji papierowych na elektroniczne o 30%. Zmniejszenie wskaźnika rezygnacji, churn, z 15% do 5%. Efekty końcowe warsztatów. Wypracowanie minimum 6 prototypów. Lista najważniejszych efektów obserwacji, insightów klientowskich. Przetestowanie prototypów z minimum 6 klientami. Raport podsumowujący. 4. Konstruowanie zespołu projektowego. Stojąc przed zadaniem realizowania nowego projektu lub wobec konieczności przepracowania wyzwań pojawiających się w organizacji, bez względu na to, czy dotyczą one relacji wewnętrznych czy zewnętrznych, należy najpierw zbudować zespół projektowy zaangażowany w proces. Organizacjom, które świadomie decydują się na wykorzystanie narzędzi design thinking do prowadzonych projektów, często wydaje się, że zatrudnienie moderatorów czy też facylitatorów wystarczy i że to właśnie oni będą kreatorami rozwiązań odpowiadających za wyzwania organizacji. Jednak osoby wspierające organizacje w procesach zmian nie dostarczą gotowych rozwiązań. Ich praca polega na przekazaniu narzędzi, wiedzy i kompetencji oraz przeprowadzeniu zespołu osób związanych z firmą przez wszystkie etapy procesu. Wysiłek zaprojektowania i wprowadzenia zmian leży po stronie firmy. Zatem to, co jest niezbędne na wstępnym etapie pracy z wykorzystaniem design thinking, to gotowość do zmian i wykształcenie kompetencji, które pozwolą je zrozumieć i wykorzystać w budowaniu trwałych relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, ale także do projektowania wartościowych rozwiązań prowadzących do osiągania przewagi konkurencyjnej. Projektanci mają wnieść do organizacji swego rodzaju sposób myślenia, umiejętnie wpleść go w działania osób związanych z projektem i przeprowadzić zespół krok po kroku przez wszystkie etapy procesu, tak aby osiągnąć efekt w postaci planu wdrożenia konceptów wypracowanych w czasie jego trwania. Zespół projektowy powinien zawsze składać się z osób związanych z organizacją, to jest pracowników, konsultantów, partnerów, którzy znają organizację, jej mocne i słabe strony, wyzwania przed nią stojące, strukturę wewnętrzną i panujące w niej zwyczaje. Nikt inny nie zna organizacji lepiej. Warto też zaangażować do procesów osoby z zewnątrz, kiedy jest gwarancja, że ich obecność wzbogaci potencjał zespołu o potrzebne perspektywy i inspiracje, które trudno będzie znaleźć w grupie osób związanych z firmą. Osoby zaproszone do zespołu powinny pochodzić z różnych szczebli zarządzania, reprezentować różne umiejętności, mieć zróżnicowany poziom wiedzy na temat procesu. Najważniejsze jednak, żeby byli to ludzie, którzy w jakiś sposób mają wpływ na projektowany proces, są z nim związani, odpowiadają za wdrażanie jego efektów lub nawet mogą go zastopować. Nierzadko zdarza się, że organizacje, chcąc zapewnić wybitny poziom ekspercki w projekcie, zatrudniają do zespołu specjalistów z dziedziny, której on dotyczy. Na przykład przy projektowaniu rozwiązań HR zapraszają do projektu tylko ekspertów HR. Odradzamy takie podejście do konstruowania zespołu. Osobom mocno osadzonym w danym obszarze, mającym ogromny bagaż doświadczeń i specjalistycznej wiedzy, bardzo trudno jest wyjść poza dobrze im znane schematy i sięgnąć po nieoczywiste rozwiązania. W takich zespołach królują stwierdzenia typu nie da się, zawsze tak było, po co to zmieniać i tak dalej. Tu zwykle nie ma miejsca na innowacyjne, nieszablonowe rozwiązania. Rekomendujemy takie konstruowanie zespołów, które zapewni maksymalną różnorodność wiedzy, kompetencji, doświadczenia, stylów myślenia. To właśnie ta różnorodność umożliwia wypracowanie ciekawych, wartościowych rozwiązań wychodzących poza schematy. Design thinking wykorzystuje kreatywny potencjał multidyscyplinarnych zespołów, które łączą w sobie różne doświadczenia, szeroką wiedzę z wielu dziedzin, perspektywy, kompetencje i emocje. Takie konstruowanie zespołów daje szansę wypracowania nieschematycznych pomysłów. Projektując proces zatrudniania nowych pracowników dla jednej z firm, zaprosiliśmy do projektu przedstawicieli HR, IT, prawników, marketingu, stażystów, osób z krótkim stażem w organizacji, osób z długim stażem w organizacji, studentów.